Rozmowa Radia Index. Rozmowa
Radia Index. Minęła już godzina 9.30, czas na rozmowę na 96 FM. Tomasz Misiak, zapraszam serdecznie. W studiu jest Andrzej Brachmański, radny klubu Zielona 2020. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam Państwa.
Powiedziałem, że zaczniemy historycznie, bo wypadałoby trzy słowa na temat tej daty, tej rocznicy, którą dzisiaj obchodzimy. Rocznicy, która przez długie lata nie funkcjonowała w ogóle w polskim kalendarzu historycznym, przynajmniej w tym formalnym obiegu. 17 września, rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. Dla pana to jakaś ważna data, specyficzna data, porównywana z 1 września, czy po prostu data jak każda inna, znaczy, historyczna?
To jest data, która niewątpliwie w dziejach Polski to jest jakaś ważna data, choć chciałem powiedzieć, że 17 września rząd polski ówczesny już był na moście w Zaleszczykach, nie? Wojna już była przegrana tak naprawdę, więc. Natomiast to jest też dobry moment do takiej refleksji, a może jakichś porównań, tak? Bo akurat chyba dzisiaj MSZ opublikował różnego rodzaju jakieś tam dokumenty z tamtych czasów i między innymi opublikował pakt o nieagresji polsko-niemiecki z 1935 roku, umowy o wzajemnej pomocy ze strony Francji i Anglii. I mnie się zawsze tak to przypomina, i gdzieś tam też niedawno o tym pisałem, że my właściwie jakby nie wyciągnęliśmy żadnych wniosków z tamtej nauki, tak? Ciągle szukamy przyjaciół daleko, a wrogów blisko. To nie jest żadna tajemnica, że oprócz Niemców, z którymi nam się udało jako tako stosunki międzynarodowe teraz ułożyć, to tak, z Litwą mamy stosunki fatalne, z Białorusią...
No to jakby naturalne, że te stosunki nie są tutaj
złe,
jakieś rewelacyjne. Tak.
Złe. Ukraina jest w stanie wojny. Ze Słowacją mamy stosunki dość zimne. Z Czechami żadnych. Z Węgrami no to powiedzmy Platforma, obecny rząd słabo. No, gdyby się zmienił rząd na PiS-owski, to może lepiej.
No, ale chyba nie możemy tych stosunków porównywać do tego,
Trójkąt Wyszehradzki nie funkcjonuje. A szukamy znowu przyjaciół za oceanem. Liczymy na Anglię, Francję, no teraz Wielkiego Brata, czyli Stany Zjednoczone. I czasami obawiam się, że jakby przyszło co do czego, państwo słyszą, to będziemy tak samo jak w roku 1939, tak?
Wie pan, że może to zabrzmi dziwnie, ale powiedział pan niemalże to samo, tyle że delikatniej, co mówił ostatnio w mediach polskich skądinąd wiceprzewodniczący Dumy, kontrowersyjna postać, pan Żyrynowski, który zwrócił uwagę dokładnie na ten sam aspekt. Oczywiście on to ubrał w sobie bliskie słowa, zrobił z tego pewnego rodzaju awanturę polityczną. Natomiast w którymś momencie, nie wiem, czy pan słyszał tą wypowiedź, ale powiedział, że Rosja zawsze łaskawie patrzyła na Polskę, więc Polacy, zróbcie coś, żeby te stosunki między naszymi krajami były dobre. My chętnie wam pomożemy, ale nie patrzcie za ocean, patrzcie na to, co dzieje się tutaj, teraz i blisko, żeby nie było powtórki z 1939 roku.
Znaczy, ja nie słuchałem Żyrynowskiego, ja mówiąc szczerze, tam nie specjalnie w tej chwili się polityką interesuje, zwłaszcza tą wielką. Natomiast moje myślenie, tak parę razy powiedziałem i na to, moje myślenie o polityce polskiej, polityce zagranicznej, ze 30 lat temu ukształtowała taka książka, którą napisał ówczesny, wieloletni i bardzo znany prezydent Finlandii Urho Kekkonen. Nieduża książeczka, tam z 60 stron, może 80. Ale ona miała taki znamienny tytuł. Ona oczywiście odnosiła się do Finlandii, tak? Do tego, co się działo z Finlandią po II wojnie światowej. Ale miała taki znamienny tytuł, ja go zapamiętam. On napisał tą książkę pod tytułem Nie szukajcie przyjaciół daleko, a wrogów blisko. Nie? Więc jakby pokazywał, że państwo jest wtedy bezpieczne, kiedy jest otoczone z ludźmi, z którymi ma dobre stosunki. My niestety nie mamy tych stosunków. Oczywiście, mówiąc szczerze, po agresji Putina na Ukrainę trudno jest układać sobie stosunki z Rosją putinowską, tak? Ale ja myślę, że my nie możemy przez pryzmat Putina całej Rosji postrzegać. W którymś momencie Putin odejdzie, umrze, zostanie obalony, coś się tam zmieni. A my nie możemy mieć we krwi, tak jak to się czasami wyssać z mlekiem matki, takiej antyrosyjskości, tak?
Ale to jest teraz...
A czasami tak mamy, nie? Tak się uczymy, że Rosjanin to jest z punktu B, tak? Rosjanie też są różni. Dzisiaj rządzi tam rząd oczywiście nieprzewidywalny, co mnie zaskakuje, bo Putina zawsze raczej widywałem jako politykę twardego, ale przewidywalnego. Teraz być może Merkelowa ma rację, że coś się z nim stało po 60 i przy młodej żonie zwariował. Ale to nie możemy tego przekładać na to, że stosunki z Rosją zawsze powinniśmy mieć złe. A my niestety, muszę powiedzieć, i to wszystkie rządy po roku 89 jakoś niespecjalnie przykładaliśmy się.
Od czasu do czasu widać gdzieś tam jakieś elementy ocieplenia.
Ale tego ocieplenia nie było. No właściwie były takie dwa elementy. Wizyta premiera Millera w Moskwie i wizyta Putina na Westerplatte 1 września, już jak Tusk był premierem. A to były takie dwa takie momenty, które zostały niewykorzystane. My ciągle byliśmy w tej swojej retoryce tacy antyrosyjscy, a co dziwne, to szło jakby wbrew oczekiwaniom polskich przedsiębiorców, tak? To polscy przedsiębiorcy raczej oczekiwali, że rząd ich będzie wspomagał w ich ekspansji na rynki
wschodnie.
Zwłaszcza,
że jest to potężny rynek i wiemy dokładnie o tym. Nawet tutaj w województwie lubuskim jest wielu biznesmenów, tak jest, którzy bardzo mocno zaawansowane mają interesy.
I rząd, który mu zawsze mówi, że popiera biznes, w tym jednym wypadku przez te 25 lat a raczej szły wbrew oczekiwaniom ludzi, bo jak się tak... Ja chciałem abstrahować od tego, co teraz się dzieje, bo to zmieniło mocno nastawienie, ale nawet wcześniej, nie? Polacy w swej masie nie byli aż tak antyrosyjscy, jak bywały rządy i politycy, nie? Ja mam Być może Polacy lepiej to czują, że my musimy się z tak potężnym sąsiadem układać. Ja myślę, że Polska dopiero tak naprawdę będzie bezpieczna, jak ułoży się z Rosją i z Niemcami. Z Niemcami idzie nam coraz lepiej, chociaż dojście w ostatnich wyborach grup nacjonalistycznych w Niemczech mocno może zaburzyć tamtejszą scenę polityczną. Odbije się to na pewno na Polsce.
Ale Polacy póki co jeszcze szabelką, taką w cudzysłowie, nie wymachują w stronę Niemiec. Często polscy politycy mają tendencję do tego, aby jakby podkreślać naszą dumę narodową przez pryzmat tego, że my moglibyśmy próbować stawić opór w razie jakiejś tam mniej lub bardziej wyimaginowanej agresji, kiedy wszyscy wiedzą dokładnie o tym, że gdyby zestawić potencjał militarny Polski z potencjałem militarnym Rosjan, to jesteśmy tutaj...
Nie, no to myślę, że to nie ma co starać nawet nikim. Z potencjałem militarnym Rosjan, bo to wszyscy wiemy, że Polska, nawet gdy była piękna i bogata, nigdy nie będzie miała tak wielkiej armii, która między tymi dwoma mocarstwami jest w stanie konkurować. Więc my musimy szukać sojuszu, tak? Tylko no ja mam wrażenie, że my te sojusze szukamy nie tam, gdzie powinniśmy, tak? Szukanie sojuszów za oceanem jest takim sobie rozwiązaniem. My powinniśmy mieć oczywiście dobre stosunki z Amerykanami, ale nie powinniśmy się na nich opierać. Nie? Nasze pole interesów to jest Europa. Ale co my o takiej wielkiej polityce?
Dokładnie, właśnie do tego chciałem dojść, że powinniśmy już zakończyć zupełnie ten temat.
Ale to wszystko na kanwie 17.
Geopolityczne. Oczywiście, to jakby był punkt wyjścia do tej krótkiej rozmowy teoretycznej, bardzo nazwijmy tam. To teraz przenieśmy się na nasz lokalny grunt. Pan do sejmiku się nie wybiera, rozumiem.
No nie wybieram się, ponieważ...
Czy sprawa jeszcze otwarta, że może się pan znaleźć jako kandydat na jakieś...
Po pierwsze, nazwijmy szczerze, nikt mi nie proponował, tak? A po drugie się nie wybieram. Sejmik to jest mała powtórka z wyborów sejmowych. Tu się liczą partie polityczne. Przyglądam się tym inicjatywom lokalnym.
Typu Lepsze Lubuskie.
Typu Lepsze Lubuskie, czy jak ktoś tam w Gorzowie też jakaś powstała teraz lokalna tego. I się dziwię, że doświadczeni politycy, bo podobno są tam doświadczeni politycy, mają jakiekolwiek złudzenia, że mogą coś zrobić. Raczej nie.
Może to gra pozorów, wie pan, bo może poziomie kampanii chcą być języczkiem uwagi i próbować
może,
szukać
tylko
miejsca.
Ale jak się chciało robić lepsze lubuskie na poważnie, to trzeba zacząć robić 2 lata temu. Dzisiaj jest 1,5 miesiąca do wyborów. Wszystko już jest jakby porozkładane. Jest tylko kwestia tego, kto wygra, kto zdobędzie jaki wynik.
Co więcej, wszyscy wiedzą, że mocno się wykruszyła ekipa, jeśli chodzi o Lepsze Lubuskie. Nawet rozmawiałem niedawno z jedną z osób, która przez cały czas była wymieniana na liście jako taki niemalże murowany kandydat, który jeszcze się waha. I ten człowiek powiedział mi wprost, nie.
Nie, no ja też myślę, że inicjatywy lokalne będą miały szansę, zresztą gdzieś tam się przybiją na poziomie powiatów, a w tych wyborach samorządowych inicjatywy lokalne zawojują gminy i miasta, tak? Ja myślę, że te wybory samorządowe będą takim odreagowaniem ludzi przeciwko polityce, złej polityce i złym polityków, których notabene ci sami ludzie 4 lata wcześniej wybierali, bo to trzeba pamiętać, że ci politycy nie są mianowani, nie przychodzą sami z siebie, ktoś ich wybiera, nie? Ktoś na nich głosuje, więc jeżeli często mamy pretensje do polityków, to najpierw trzeba w lustro spojrzeć.
Nie da się ukryć, że też mamy bardzo dużą grupę polityków, tych tutaj działających lokalnie, którzy też nie zmieniają się tak na dobrą sprawę od wielu, wielu lat.
Ale być może dlatego, że pracują, tak? Być może dlatego, że pracują. Można ich lubić, nie lubić, ale coś tam robią. Często bardzo dużo są aktywni, mają też już wiedzę, tak? My nie doceniamy, że w polityce wiedza i doświadczenie jest olbrzymim handicapem, tak? Jak się wie, jak się poruszać. Zna się te wszystkie paragrafy, działy, rozdziały budżetu, wie, co można, czego nie można. To jest ważna rzecz. Ale chciałem powiedzieć tak, że teraz będzie odreagowanie i myślę, że te lokalne komitety, które też są polityką, tak? Lokalny komitet niczym się nie różni od lokalnego oddziału partii politycznej.
Składa się z członków partii.
Też tego, ale te ci, którzy pójdą pod szyldami takimi samorządowymi, lokalnymi i tak dalej, odniosą, myślę, że zaskakująco duży sukces.
Powiem panu, że ja już parę lat temu mówiłem o tym, że w którymś momencie na pewno dojdzie do takiego przełamania. Pewnie nie na wszystkich szczeblach władzy samorządowej, ale te komitety właśnie takie apolityczne teoretycznie, robione jako komitety obywatelskie, już kilka lat temu w niektórych miejscowościach w Polsce doskonale sobie radziły.
Ale to było oparte na ludziach, tak?
Więc przede wszystkim na ludziach.
No jeżeli ktoś mi powie, że komitet prezydenta Dudkiewicza był apolityczny, no to ja powiem tak, no z nazwy tak, ale jak się poskrobię, tak, kto tam był, no to było wiadomo, że to byli ludzie o sympatiach, nazwijmy, platformerskich, tak?
Ale powiem panu, że rozmawiałem wielokrotnie z radnymi z innych miast, mniejszych miast niż Wrocław, na przykład z kilku śląskich miast, czy z miast w województwie zachodniopomorskim, gdzie oni mówią, że im pomogło to, że te komitety stały się teoretycznie apolityczne, że one jako obywatelskie wchodziły do rad, mówią, że mają mniej starć interesów na tle politycznym, gdzieś nie dosięga ich to, co dzieje się w Warszawie i w jakiś sposób może promieniować na tą politykę, nie spierają się o kwestie ideologiczne, tak jak często ich byli liderzy, bo to często są ludzie wywodzący się z różnych partii, gdzieś tam na szczytach władzy, mówią, zajmujemy się robotą, tą ciężką robotą, no pracujemy dla mieszkańców, robimy to, co jest dla nas najważniejsze, a tam niech się kłócą.
Takim przykładem chyba dobrym jest Wolsztyn, to w sumie niedaleko, gdzie od lat bezpartyjne tam dwa komitety się z sobą ścierają. Oczywiście da się powiedzieć, że w jednym jest przewaga z ludzi takich, powiedzmy, centrowych, w drugim jest przewaga ludzi o poglądach politycznych, prawicowych. Ale rzeczywiście oni cały czas jakby się spierają na tym tle samorządowym. Więc mówię, w tych wyborach myślę, że te komitety lokalne będą miały dużo większy sukces, ale na poziomie gmin i powiatów. Sejmik to już jest polityka duża i to jest taki
mały. No właśnie ciekaw jestem, jak pan, jako człowiek, który nie chciałem powiedzieć, zjadł zęby na polityce, ale w tej polityce...
Jeszcze zęby mam w dobrym
właśnie
stanie.
Właśnie o to chodzi, więc na tej polityce zna się ze względu na doświadczenie zawodowe, doświadczenie polityczne. Gdyby pan miał prognozować, jak może wyglądać sejmik województwa lubuskiego po wyborach listopadowych, myśli pan, że rzeczywiście może tutaj dojść do takiego gwałtownego przewartościowania? I tak jak mówią na przykład działacze lewicowi, czyli ci związani z Sojuszem, ci związani z Prawem i Sprawiedliwością, my przejmiemy tą władzę, odsuniemy Platformę, oni już nie będą rządzić, jesteśmy w stanie się poukładać, podogadywać, stworzyć nawet taką trochę egzotyczną koalicję, ale jednak zrobić to i przejąć ster władzy w województwie lubuskim.
Powiem tak, lider SLD w województwie jest nieprzewidywalny i wcale bym się nie dziwił, gdyby nie poszedł na taką. Tam tylko oni, ci, którzy mówią o takich pomysłach i oni nawet są je w stanie w życie wprowadzić, zapominają o jednych, że jeszcze na końcu gdzieś tam jest ten wyborca, który musi zrozumieć, o co chodzi tym liderom. Ja myślę, że upadek mojej byłej partii, ale z którą ciągle sympatyzuję i tego nie ukrywam, czyli Sojuszu Lewicy Demokratycznej, wziął się między innymi stąd, że wyborca przestał rozumieć, o co chodzi liderom. Tak? Oni już tak się zagrali w tych różnych...
Czyli co, pogubił się i przestał ich odróżniać od liderów innych
partii?
Tak,
już nie miał, widział tylko grę, tak? Wzajemne skrytykowanie. Nie widział, o co im tak naprawdę chodzi. Co chcą pokazać, nie? To było zwłaszcza widoczne za rządów, nazwijmy to, Olejniczaka, i potem Napieralskiego. Miller próbuje to troszkę poukładać, ale ma olbrzymi opór tych młodych polityków.
No i wielki dół wykopany też, który z całą pewnością powstał pomiędzy młodymi sympatykami, a starszymi sympatykami sojuszu.
To jest to. Natomiast młodzież niestety się nauczyła rzeczy najgorszej w polityce, czyli gry, tak? Więc są w stanie się poukładać z wszystkimi, tylko żeby mieć kawałek, nazwijmy to,
władzy. Ale wie pan, kiedy mówi się o tej właśnie takiej koalicji domniemanej, która mogłaby powstać, czyli Sojusz i Prawo i Sprawiedliwość, rozmawiałem wczoraj z dwoma młodymi działaczami PiS, oni mówią, absolutnie o tym w ogóle nie mówmy, nie rozmawiajmy na ten temat, nie wprowadzajmy niepotrzebnego zamętu wśród wyborców, którzy jeszcze przed wyborami będą wiedzieli, że my już się poukładaliśmy i chcemy razem współrządzić. Mówią, że to był błąd, jeśli ktokolwiek z działaczy, nawet tych wytrawnych działaczy, wyszedł z takim pomysłem przed wyborami, to wprowadził niepotrzebny chaos tylko i wyłącznie.
Mówi, najpierw wygrajmy. Ale to mówimy o grze, tak? Mówimy znowu o grze, tak? A ja mówię o tym, że jeszcze na koniec ten wyborca musi wiedzieć, czym tak naprawdę ta jego partia jest, tak? Więc wysyłanie takich sygnałów i z jednej i z drugiej strony powoduje pewne zamieszanie. Oczywiście ja to rozumiem, że jest to też trochę straszenie
napinanie
platformy,
mózgów,
napinanie mózgów, tak dalej, tak dalej. Ale powiem tak, no jestem sobie wyobrazić w stanie wszystkie możliwe scenariusze w sejmiku województwa. Czy one potem się okażą dobre dla
funkcjonowania tego organizmu?
Funkcjonowania,
zobaczymy,
to powiem tak. Wśród działaczy PiS-u nie widzę osoby dzisiaj, tak jak ich znam, może nie wszystkich znam, która byłaby w stanie przejąć województwo bez robienia zbytniego zamętu. Wśród działaczy SLD jest tylko jedna taka osoba, ale z tego co wiem, jest dosyć, że tak powiem, marginalizowana przez przewodniczącego. Więc taka koalicja egzotyczna będzie się składała z osób, które będą się uczyły województwa od nowa. Być może to się nawet uda 4 lata rządzić, ale to nie będzie z korzyścią dla województwa. Jakby na to nie patrzeć, jednak najlepsza, najbardziej korzystna koalicja dla województwa to byłaby koalicja trójstronna, czyli PSL i SLD. Ale czy ona taka będzie? Czasami niestety w polityce, zwłaszcza wśród młodego pokolenia, biorą górę emocje, a nie takie racjonalne myślenie. Biorą górę emocje, kto komu dokopie, a nie co my z tego możemy dla ludności
mieć. Powiem panu szczerze, że ja nie wiem, czy dla przeciętnego człowieka, który wybierze się na te wybory, na przykład w Zielonej Górze, wybory specyficzne, tak?
Tak, w Zielonej Górze będzie bardzo niska frekwencja zresztą.
Czy w ogóle to kogokolwiek interesuje w tej chwili, kto będzie ostatecznie, z kim rządził i jak rządził?
Ale powiem tak, ale to jest też wasza rola mediów, tak? Polskie media w ogóle, wbrew pozorom, mają bardzo prostacką metodę na przekształcanie polityków, tak? Bierze się dwóch polityków z dwóch opcji i niech oni się...
Niech się kłócą.
Ale
najwyraźniej widz tego potrzebuje, czy
nie,
czasami słucha.
Nie, to widz nie tego
niektórym
nie potrzebuje.
Niektórym się tak wydaje.
Niektórym się tak wydaje, widzowie też są zmęczeni tymi kłótniami często, tak? Nie ma poważnej polityki w mediach, niestety, i to we wszystkich już w tej chwili. I nie ma takiej poważnego pokazywania stanowisk i konsekwencji, tak? W związku z tym ludzie jakby nie mają też pełnej informacji, co się, za czym i dlaczego to się tak odbywa. No i w związku z tym, a ponieważ
śledzą
to najbardziej prosto.
Co jest propagandowe, marketingowe,
tak
tylko
i co jest plotką.
I co jest plotką?
Ale w plotkę najłatwiej uwierzyć. Więc niestety powiem tak, i tu przepraszam, że w waszym studio to mówię do was, ale też taką media dołożyły duży kamyczek do tego, że w Polsce to życie polityczne wygląda tak, jak wygląda, nie? I tyle.
No i tyle. Andrzej Brachmański, radny klubu Zielona 2020, człowiek, który ma jeszcze trochę czasu do wyborów, bo o wyborach samorządowych przyjdzie nam jeszcze
porozmawiać. Do klubu nie mówiliśmy, a ja chciałem powiedzieć, proszę państwa, że lada moment rozpoczyna się rok akademicki i nasz klub ufundował stypendia dla studentów.
Zielone stypendia,
za chwilę będziemy je
wręczali. Studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Studentom. I kierunków inżynierskich. My popieramy kierunki ekonomiczno-inżynierskie. No a za chwilę też będziemy sadzić magnolie dla Zielonej Góry, więc jesienią też się będzie coś działo. co ma wymiar realny i korzystny.
A jeśli ktoś myśli, że to zupełnie martwy okres polityczny dla radnych miasta, to oczywiście jest w błędzie, bo ten organizm cały czas żyje.
Nie, to ludzie ciągle coś chcą.
To jest rzecz dynamiczna.
To mieszkańcy mają ciągle jakieś pomysły, problemy, a my jesteśmy od tego, żeby nawet w ostatnim tygodniu swojego urzędowania te problemy pomóc rozstrzygnąć.
No w końcu do tego zostaliście.
Ja powiem szczerze, że teraz prowadzę wojnę z panem konserwatorem z zabytków i to jest coś makabrycznego. Bo czasami tak i coraz częściej mam takie wrażenie od przedsiębiorców zielonogórskich, tych, którzy coś próbują, że największym wrogiem zielonogórskich zabytków są konserwatorzy zabytków. Nie? Taki przykład już nie wiem, spod zielonogórskiej wsi jednej, gdzie ktoś coś chciał zrobić, konserwator dał mu takie warunki, że nie był w stanie ich wykonać. No efekt jest taki, że zabytek się rozpadł, tak?
No i bardzo często niestety w całej Polsce tak się dzieje.
Nie? Więc takich
chroniąc, zapominamy
takich
o tym,
drobnych utarczek w imieniu wyborców z urzędnikami, no bo my tak naprawdę mamy wspierać tych wyborców w tych utarczkach. Jest sporo i każdego dnia, także nie wszystko widać. Powiem tak, że w większości nie widać. No ale ponieważ chcieliśmy dać się wybrać i ludzie nas wybrali, to mamy pewne obowiązki, więc...
To jeszcze tylko dodam na sam koniec, że jest to sinusoidalne na przykładzie tego, o czym pisze dzisiejsza Gazeta Lubuska i kwestii tak zwanego Złotego Domu. Podobno jest już inwestor, który może kupi w końcu ten budynek i będzie on mógł zacząć normalnie funkcjonować, a właściciel dotychczasowy, który chce sprzedać, wiadomo, że miał problemów finansowych dużo, jeszcze jakiś czas temu mówił, że z miastem nie jest w stanie się dogadać. Teraz mówi, że uległy absolutnej poprawie te stosunki i grają do jednej bramki, tak jak powinno
być.
Pewno
coś się też zmieniło po obu stronach, nie?
No stąd mówię, że to pewnego rodzaju
sensu. Ale takich rzeczy jest dużo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Andrzej Brachmański.
Przepraszam za gadulstwo dzisiaj od rana, tak jakoś tu mnie Misiak namawia na gadulstwo i to wszystko przez niego. Dziękuję.
Rozmowa Radia Indeks. Od poniedziałku do piątku o 9.30.